Dialog sportowy.
Witamy w sportowym dialogu. Ze mną w studiu są
Ania Wójtowicz,
Bartek Krawczyk,
Jarek Wieńkowski
i Michał Fila. Na samym początku wysłuchamy rozmowy, którą przeprowadziłem z Mateuszem Paszkowskim, ambasadorem Ligi Nike Play Arena w Gdańsku. Powiedz, czym są rozgrywki Ligi Nike Play Arena?
Jest to przede wszystkim darmowa liga dla każdego w każdym wieku. Okazja wyjścia na boisko nie tylko pod szkołą, nie tylko na WF-ie, ale również wejść i trochę porywalizować ze sobą w takiej darmowej lidze orlikowej.
Rozgrywki działają w różnych częściach Polski. Jak to wygląda w Trójmieście?
W Trójmieście mamy aktualnie 4 ligi gry wygrywalne plus 5, 4 ligę, która powstała dosyć niedawno. Jest to liga typowo weryfikacyjna, która ma na zadaniu zweryfikować drużyny, które są naprawdę gotowe do dołączenia do ligi. One się do nas zgłaszają. Jeżeli uznamy, że drużyna jest gotowa do dołączenia, wtedy przerzucamy je do trzeciej ligi.
A jak wygląda sam proces rozgrywek, umawianie meczy, później przyjście w końcu na boisko?
Wszystko opiera się na stronie internetowej playarena.pl. Tam należy zarejestrować się. Każdy zawodnik powinien się zarejestrować. Kapitan zespołu powinien zarejestrować tam zespół i dołączać swoich graczy. Tam też można po prostu dać wyzwanie innym drużynom z ligi. Jeżeli ta drużyna nadana przyjmie wyzwanie, wtedy się po prostu pojawiamy na boisku i gramy.
A wspominałeś, że to jest dla ludzi w każdym wieku, ale też są te kategorie dla U16.
Tak, jest podział na U16 i wyżej. Polega to na tym, że jeżeli większość zespołu jest poniżej 16 roku życia, rozgrywa mecze w U16. W Gdańsku niestety ona za bardzo nie funkcjonuje dobrze. Z tego co wiem, jest tam 5-6 zespołów, ale to nie jest zbyt aktywna liga w tym mieście.
To dość mało. Pamiętam jeszcze, że Trójmiasto wcześniej działało w całości jako jedna liga. Teraz dokonał się podział. Mam osobno Pruszcz Gdański, osobno Gdańsk i Gdynię.
Początkowo, z tego co wiem, była wizja Playareny w całym Trójmieście, jednak trochę odszedł jeden z naszych byłych ambasadorów, który aktualnie przestał jakby w Gdańsku funkcjonować i postanowił założyć ligę w Gdyni. Znaczy w sumie został o to poproszony przez Centralę Wrocławską, gdyż kiedyś była tam liga i pomyśleli o tym, aby ją odnowić. A liga w Pruszczu utworzyła się tak naprawdę sama, bo drużyny nie chciały za bardzo dojeżdżać do Gdańska i kilku kapitanów poprosiło Grzegorza Gelińskiego o to, aby założył tam ligę.
I jak wyglądają tam rozgrywki? Rzeczywiście to funkcjonuje, czy umiera?
Jest tam może 10 zespołów. Aktualnie powoli dopiero dołączają, rozwijają się.
A czy jest możliwość grania w dwóch ligach, na przykład i w Pruszczu, i w Gdańsku?
Można grać w dowolnej liczbie lig zespołów, byle nie były w tym samym mieście. A to zależy też od regulaminów miejskich. W niektórych miastach nie można grać nawet w dwóch drużynach w jednym mieście.
Ostatnio pojawił się pomysł wprowadzania terminarza do rozgrywek Play Areny. I czy ku takiemu pomysłu tutaj się ambasadorowie się skłaniają, czy raczej nie?
W Gdańsku jesteśmy absolutnie na nie. Nie pasuje to dla Play Areny. Myślę, że to trochę zwiększy liczbę samych walkowerów w lidze, nie będzie dowolności w graniu.
No ale z drugiej strony to nie zmotywuje części zespołów do tego, żeby grały jednak z silniejszymi rywalami, bo jest czasami taka tendencja, że jednak te słabsze drużyny unikają meczów z liderami tabeli.
Tak, ale jednak szukamy sposobów na to, aby ich zachęcić poza graniem z terminarzem.
Są też przewidziane różne nagrody dla uczestników ligi. Przede wszystkim dla zwycięzcy pierwszej ligi to możliwość zagrania w centralnych rozgrywkach w Warszawie. Jak to tam wygląda?
Czy to wygląda tak, że na pewno mistrz pierwszej ligi ma ten awans do rozgrywki, tylko najpierw są 4 półfinały ogólnopolskie. Dopiero 5. imprezą międzymiastową jest finał warszawski. Jeśli chodzi o awans Gdańska, jest to awans do Ostródy. Tam zwyczaj są rozgrywane rozgrywki półfinałowe w naszym regionie. To ile drużyn awansuje z pierwszej ligi zależy od aktywności naszej ligi i samego rankingu miast, tego jak ta liga wygląda i jaka jest w niej jakość.
Jak to wygląda w Gdańsku? Jaka jest jej jakość i ranking?
W ostatnim czasie odbył się zjazd ambasadorów, na którym byłem ja oraz Marcin Szpakowski. I szczerze mówiąc, zostaliśmy docenieni na tle ogólnopolskim i jesteśmy w tak zwanej grupie roboczej, w której jest może góra 10 miast, ale o tym to w przyszłości jeszcze wspomnimy, bo to jest sprawa, która aktualnie nie możemy podejść szczegółów. Grubsza jest tak, że jesteśmy już zauważani w Polsce.
To cieszy. A jak sobie radzą gdańskie zespoły właśnie w tych rozgrywkach centralnych?
Do tej pory nie wyszło to za dobrze. Poprzednie wakacje były od nas dwa zespoły, po prostu Muńska oraz AST Wrzeszcz. Niestety w sumie wygrał tylko jeden mecz, po prostu Muńska, a AST przegrały wszystkie swoje mecze w grupie i żaden zespół nie awansował nawet z grupy. Więc, ale mam nadzieję, że w tym sezonie awansują co najmniej te trzy zespoły i coś pokażą i myślę, że stać nas na to, aby awansować nawet na finał ogólnopolski.
A kiedy są planowane właśnie rozgrywki centralne w tym sezonie?
Centralne rozgrywki są planowane pod ostatni weekend lipca. Będzie to w sobota, niedziela. Dwa ostatnie weekendy lipca. A finał ogólnopolski będzie planowany bodajże pierwszy weekend sierpnia. On będzie na takim trochę w innej formie niż do tej pory. Jest planowane zbudowanie specjalnego boiska w centrum Warszawy, tak żeby przez cały dzień było tam jedno wielkie święto piłkarskie.
A oprócz tego, że są rozgrywane mecze na szczeblu centralnym, to także jest coś takiego jak reprezentacja, która jeździ na Mistrzostwa Europy i Świata. Jak to tutaj wygląda?
Jest to w ten sposób, że na każdej imprezie właśnie tej ogólnopolskiej jest selekcjoner reprezentacji Polski, obserwuje zawodników i powołuje ich do kadry. Oni przygotowują się przez jakiś czas i raz w roku występują na Mistrzostwach Europy. Na Mistrzostwach Świata w tym roku nie wystąpili, nie dostali niestety przepustki.
A jak sobie radzi nasza reprezentacja?
Na ostatnich Mistrzostwach Europy nawet wyszli z grupy i odpadli w 1/8 finału.
No to szkoda. Wiem, że też są rozgrywki już tutaj na szczeblu naszym lokalnym pucharu. Jak aktualnie wygląda sytuacja?
W tej chwili rozgrywamy ćwierćfinały, czyli do końca kwietnia musimy rozegrać cztery ćwierćfinały, w maju zostały dwa półfinały i finał rozegramy na zakończenie sezonu 21 czerwca.
A powiedz jeszcze, jak wyglądają sytuacje sporne, bo jak wiemy, nie ma sędziów, sami zawodnicy muszą sobie sędziować i często dochodzi do sytuacji bardzo kontrowersyjnych. No ja raz byłem nawet świadkiem, że doszłoby do rękoczynów. I jak w takich sytuacjach sobie radzić w rozgrywkach?
Tu niestety musimy się opierać na tym, że to kapitanowie muszą się ze sobą po prostu dogadać i oni są odpowiedzialni za każdą taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie być na każdym meczu, czasami nam się udaje. Ale kiedy jest rozgrywany czasami na 20 meczów w ciągu jednego weekendu, nie jesteśmy w stanie nad tym panować. Tak samo sama sprawa sędziów byłaby po prostu, nie byłoby możliwości tego opłacenia takich sędziów, którzy by jeździli na wszystkie mecze, więc musimy polegać na kapitanach.
To wszystko w tej rozmowie. Naszym gościem był Mateusz Paszkowski, ambasador Ligi Nike Play Arena. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dialog sportowy. Teraz zajmijmy się aktualną sytuacją w trójmiejskim sporcie. Na początku siatkówka. 15 kwietnia o godzinie 20 w ramach pierwszego meczu finałów Mistrzostw Polski Asseco Resowia Rzeszów podejmowała u siebie Lotos Trefl Gdańsk. Wygrała zdecydowanie 3-0. Najpierw do 22, później do 20 i 23. I dość dla mnie jest to niespodziewana sytuacja, bo liczyłem, że Lotos Trefl Gdańsk zaprezentuje się znacznie lepiej i będzie tutaj walczyć o zwycięstwo.
O zwycięstwo walczył natomiast także w ostatni weekend, także z Resowią w finale siatkarskiego Pucharu Polski. W rozgrywkach, które miały miejsce w gdańskiej Ergo Arenie, gdańska drużyna zaprezentowała się już dużo lepiej niż w Rzeszowie, ponieważ sięgnęła po pierwsze w historii klubu trofeum. W półfinale, który był rozegrany w sobotę, gdańska drużyna wygrała 3-1 ze Skrą Bełchatów. W niedzielę natomiast zawodnicy Andrzeja Anastazjego wygrali także 3-1 z Asseco Resowią Rzeszów w setach do 22, potem był przegrany set do 21, następny wygrany także do 21 i 23. Jest to pierwszy Puchar Polski, który kiedykolwiek wywalczyła drużyna z Trójmiasta. Wcześniej w latach 50. po brązowe medale sięgała Gwardia oraz Wybrzeże Gdańsk. W latach 70. Stoczniowiec Gdańsk 3 razy zdobył srebro. No i teraz po wielu, wielu latach wreszcie w Trójmieście zagości najważniejsze trofeum.
Natomiast to nie jedyne zmagania siatkarskie, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. 16 kwietnia w Ergo Arenie o godzinie 18 PGA Atom Travel Sopot podejmował u siebie polski cukier Muszyniankę w ramach półfinałów playoff Mistrzostw Polski. Przegrał ten mecz i to dość zdecydowanie 3-0. Najpierw do 20, później do 22 i ostatni set już był to pogrom do 15. Natomiast dzień później, czyli 17 kwietnia o godzinie 20, ponownie PGA Atom Travel Sopot podejmował u siebie polski cukier Muszyniankę i wygrał ten mecz zdecydowanie gromiąc drużynę Muszynianki 3-0, wygrywając do 16, do 17 i 19. I o kolejnych meczach będziemy mówić później. Natomiast teraz przejdźmy do innego koloru piłki, bardziej takiego brązowego. Co tam, Jarek? No,
prawie pomarańczowego, no, można tak nazwać. Zacznijmy pierwszy może od Asseco. Asseco miało ten atut, że byli już pewni awansu do playoff. Przystąpili do tego meczu, więc bez swoich liderów. Między innymi bez Waltona, Galdikasa, Frasunkiewicza czy Piotra Szczotki. A trener Dawid Dedek dał rezerwowym pograć.
Jak oni się spisali?
No do Gdyni przyjechał Beniaminek z MKS-u Dąbrowa Górnicza. Całkiem nieźle MKS sobie poczyna w tym sezonie jako Beniaminek. Po pierwszej kwarcie nie było widać jednak różnicy klas między obydwiema drużynami. Dopiero po przerwie MKS pokazał swoją wyższość i odjechał nawet na 20 punktów. No i kiedy wydawało się, że w sumie już jest po meczu, bo to już czwarta kwarta, to wtedy właśnie gospodarze wzięli się za odrabianie strat. No ale goście im w tym pomogli, gdyż zdobyli tylko przez ostatnie 10 minut 4 punkty, pozwalając zdobyć 23 punkty Asseco. Tym samym gdynianie ograli przyjezdnych 74-71 i w ekipie zwycięzców na pewno trzeba wyróżnić Matczaka i Parzyńskiego, którzy zgromadzili po 15 punktów.
Czyli dość sporo jak na polską koszykarską ligę.
Tak, tak. Nie dość, że właśnie to byli zawodnicy rezerwowi, dość młodzi, którzy nie grają w pierwszej piątce.
To jest może taki sygnał, żeby dać im więcej czasu na grę, żeby mogli się pokazać, tak, i ogrywać z drużyną.
Tak, właśnie o to chodzi. Dobrze zrobił trener Dedek, że pozwolił im grać. Pokazali się na pewno z dobrej strony, no bo jednak wygrali. Co prawda to był mecz w sumie o nic, bo MKS już nie gra ani o play-outy, ani o play-offy, a Asseco było pewne siódmego miejsca, więc to był jak najbardziej dobry ruch ze strony trenera.
Myślisz, że tych dwóch zawodników będzie mogło stanowić o sile zespołu w przyszłym sezonie?
Myślę, że tak. Szczególnie właśnie, tak jak wspomniałem, te dwa nazwiska, Matczak, Parzyński, którzy... No Parzyński dostaje coraz więcej minut. To jest ważne dla niego... Dlatego przeszedł właśnie do Asseco, żeby grać więcej i się rozwijać. Następnie przejdźmy do Trefla. Po łatwym zwycięstwie 77-95 w ubiegłą środę z Polfarmą mógł meczem w poniedziałek zapewnić sobie awans do playoff. Na przeszkodzie jednak stali nie byle kto, bo mistrzowie Polski, PGA Turów Zgorzelec. Już było wiadomo, że nie będzie łatwo. I tutaj byłem, może Bartek też coś wspomni o tym meczu. No, zaczęło się słabo.
Było już 16-2 po kilku minutach i oglądając ten mecz miałem takie wrażenie, jakbym się trochę cofnął w czasie, oglądał kreskówkę typu Tom i Jerry albo Struś pędzi wiatr, ponieważ ilekroć już się zdawało, że zawodnicy Trefla Sopot dogonią rywali, zbliżali się na 3 punkty. Wtedy zawsze zawodnicy ze Zgorzelca włączali wyższy bieg i odskakiwali na około 10 punktów i tak w zasadzie w kółko. Nie udało się dogonić, ten dystans około 10-punktowy został utrzymany przez zawodników ze Zgorzelca do końca.
No ale tego można było się spodziewać, w końcu grali z aktualnym mistrzem Polski.
No Tref bardzo chciał, to było widać, ale jednak było widać różnicę klas między obydwiema drużynami. No i trochę brakowało szczęścia i skuteczności, szczególnie w trzeciej kwarcie, kiedy to... Właśnie tak jak powiedział Bartek, no włączyli ten wyższy bieg i odjechali. I ciężko już było później dogonić.
Przede wszystkim tej skuteczności według mnie zabrakło w rzutach trzypunktowych, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy zawodnicy Mariusza Niedbalskiego tylko raz trafili za linii trzech punktów. podczas gdy zawodnicy PGE Turowa zrobili to pięciokrotnie. No i to też pozwoliło na zbudowanie tej przewagi. Nie da się ukryć, że rzuty trzypunktowe potrafią odmienić obraz meczu koszykarskiego.
No i te rzuty za jeden punkt, trefla, szczególnie skuteczność Marcina Stefańskiego. No,
matki. W zasadzie nieskuteczność.
No nieskuteczność, dokładnie, to trzeba przyznać.
Mecz trefla Sopot z PGE Turowem z Gorzelec zakończył się wynikiem 66-74.
Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli Marcin Dudkiewicz z trefla Sopot oraz jeden z bohaterów po stronie Turowa, Michał Chyliński.
Gratulacje dla Turowa za zwycięstwo, podziękowania dla naszych kibiców za doping i czekamy na ten ostatni mecz w Lublinie i fajnie jakbyśmy zakończyli ten sezon regularny jak mężczyźni, wygrywając i awansując do play-offu, bo w tym momencie tylko to się dla nas liczy. Szkoda dzisiejszego meczu, bo była szansa, żeby wygrać, ale tak jak trener wspomniał, zaczynając mecz 16-2 i tracąc do przerwy prawie 50 punktów z takim doświadczonym zespołem, jakim jest Turów, brakowało troszeczkę szczęścia, trochę skuteczności, gdzie niegdzie zgubiliśmy koncentrację, Turów to wykorzystał, grał konsekwentnie i tyle już. Musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania, musimy przygotować się mentalnie, psychicznie, fizycznie na Lublin, bo to jest w tym momencie mecz sezonu dla nas. Mam nadzieję, że do tych play-offów wejdziemy.
Ze mną Michał Chyliński z PGE Turowa z Gorzelec. Wydaje się, że to było łatwe spotkanie dla Was.
No na pewno nie, na pewno nie. Kosztowało nas dużo wysiłku, żeby ich zatrzymać dzisiaj w ataku i no, udało nam się to, ale może wyglądało to tak, jakbyśmy mieli pod kontrolą, ale Trew bardzo dużo biega w ataku i naprawdę grają taką szybką koszykówkę i na pewno kosztowało nas dużo zdrowia, żeby ten mecz wygrać.
Myślisz, że jesteście gotowi na play-offy?
Do play-offów na pewno potrzebujemy, żeby kontuzowani gracze wrócili do gry, bo gramy tak naprawdę nie wiem, w 8, 9. Także no, na pewno potrzebujemy, Mardi już wróci na Stelmet, zobaczymy co z Chrisem. Także no, Kuba Karolak też brakuje go, także no, na pewno do tych playoffów musimy się trochę podleczyć, ale dzisiaj pokazaliśmy, szczególnie w obronie, że w playoffach będziemy grozić.
Jak myślisz, Trew awansuje do playoffów?
Myślę, że tak, że to, no, no, to jest bardzo ważny mecz dla nich. No, zobaczymy. Życzę im, żeby awansowali.
Zmniejszymy trochę rozmiar piłki, o której mowa i przejdziemy do tej, którą dotyka się również rękami, ale ona mimo wszystko się mieści w dłoni.
Kolejne spotkanie playout zgodnie z planem wygrało Wybrzeże z Nielbą Wągrowiec i tym samym zrobiło kolejny niezwykle ważny krok w kierunku utrzymania się. Spotkanie mocno otworzyli zawodnicy Wybrzeża. Po bramkach Andrzeja Rakowskiego i Łukasza Rogulskiego prowadzili już 4-1. Później gra się wyrównała, jak to bywa u Wybrzeża, zdarzył się przestój, ale ostatecznie Wybrzeże utrzymało prowadzenie do końca. I ogromna w tym rola Marcina Lijewskiego, który w tym meczu rzucił aż 8 bramek i udowodnił raz jeszcze, jak ważną rolę odgrywa w zespole. Po meczu zadowolenia nie krył trener Damian Wleklak.
No bardzo dużo walki, bardzo, bardzo dobry mecz. Widać, jeśli chodzi o zaangażowanie naszej drużyny, widać, że bardzo chcieli. Może nieraz to powodowało, że popełniliśmy jakieś proste błędy, ale gratuluję i myślę, że to jest drugi kroczek z tych 6, które byśmy chcieli osiągnąć. Ale widać, że to będzie naprawdę bardzo ciężka droga, bo dzisiaj Nielba postawiła nam wysokie wymagania i musieliśmy naprawdę bardzo dużo włożyć w ten mecz, żeby zdobyć te 2 punkty.
Trener Wleklak wspomniał o tym, że to drugi krok z 6, które jego zespół musi zrobić. W podobnym tonie wypowiedział się także Andrzej Rakowski.
Dobrze się czuję po zwycięstwie. Drugie z rzędu. Wykonaliśmy 2 kroki z 6. Bardzo się cieszymy. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Już w środę czeka nas kolejny bardzo ważny i bardzo trudny mecz, bo na wyjeździe we Wrocławiu. No i co tu powiedzieć jeszcze? Jedziemy tam po kolejne zwycięstwo, żeby coraz bardziej przybliżyć się ku utrzymaniu.
Jak oceniasz szansę na utrzymanie się Wybrzeża?
Wybrzeże Gdańsk ma dużą szansę na utrzymanie się w tabeli, jednakże nie może teraz przegrać żadnego meczu. Aktualnie już trwa dzisiejszy bardzo ważny mecz ze Śląskiem Wrocław.
I oby nie zakończył się takim wynikiem jak mecz Śląska z Lechią. Ale to nie jedyna piłka ręczna, jaka gościła na parkietach trójmiejskich.
Ubiegły weekend był naprawdę pełen emocji i sportowych wrażeń, ponieważ mogliśmy obejrzeć aż dwa spotkania w Istalu, w gdyńskiej arenie, które gdynianki rozegrały ze startem Elbląg w sobotę oraz w niedzielę, dwukrotnie wygrywając. I co ciekawe, w historii występów obu drużyn w Ekstraklasie w sobotę było to ich 17 spotkanie, a w niedzielę 18. I na 18 spotkań Wistal wygrał 17 i tylko jedno zremisował.
To rzeczywiście ogromny sukces, tak. I wielkie gratulacje dla zespołu.
Tak, więc można powiedzieć, że raczej...
Rywal bardzo wygodny dla Wistalu.
Tak, bardzo wygodny w playoffach i raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, która drużyna zwycięży. Ale no, start Elbląg już nieraz nas zaskakiwał w tym sezonie, bo zajmował po rundzie zasadniczej 6. miejsce w tabeli, a wygrał w ćwierćfinałach playoff z 3. w tabeli Energą AZS Koszalin. Więc uważam, że nie należało i nie należy lekceważyć zawodniczek z Elbląga, zwłaszcza, że w swojej drużynie mają naprawdę doświadczone zawodniczki, chociażby reprezentantkę Polski Kingę Grzyb, a nawet były zawodniczki Wistalu, Katarzynę Kołodziejską, Monikę Aleksandrowicz czy Aleksandrę Jędrzejczyk.
W żadnym wypadku nie lekceważymy, trzymamy mocno kciuki. W takim razie na kogo potencjalnie Wistal może trafić w finale Mistrzostw Polski?
Wistal może trafić w finale na Lublin bądź Szczecin. Na razie Lublin prowadzi 1-0 ze Szczecinem. Bardzo możliwe, że z którąś z drużyn Wistal Gdynia już wkrótce spotka się w finale, więc trzymajmy kciuki.
I teraz zasadnicze pytanie, gdzie jest bliżej, czy do Szczecina, czy do Lublina?
Ja uważam, że jednak do Lublina. Chociaż jeśli Wistal spotkałby się z Lublinem w finale, to naprawdę byłby to bardzo ciężki mecz. Ponieważ ale Lublin...
Nie ma rzeczy niemożliwych.
No nie ma. Wistal wygrał ostatni swój mecz z Lublinem, więc no nie ma rzeczy niemożliwych.
Trójmiejskie chyba zespoły bardzo lubią grać z bardzo silnymi rywalami.
Teraz posłuchajmy, co miała do powiedzenia po meczu młoda zawodniczka Wistalu, skrzydłowa Katarzyna Janiszewska, która zagrała pierwszy raz w życiu w półfinale Superligi Kobiet.
Na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwe jako zespół, ja też oczywiście. Cieszę się, że wygrałyśmy ten drugi mecz, ale wiemy, że jeszcze ciężka droga przed nami do finału. Jeszcze trzeba wygrać trzeci mecz, a na pewno nie będzie łatwo, tym bardziej, że gramy mecz na wyjeździe. Wiadomo, że u siebie gra się lepiej. Elbląg na pewno nie odpuści, bo dziewczyny są bardzo waleczne i tak samo zależy im na finale jak nam. Także będziemy walczyć. Póki co jesteśmy bardzo szczęśliwe i mam nadzieję, że wygramy ten trzeci mecz, chociaż bardzo będzie ciężko.
A jak wam się grało z Kołową Elbląga?
No niestety ciężko. Wczoraj rzuciła nam dużo bramek, dzisiaj tak samo. Więc będziemy musiały to poprawić przed następnym meczem, będziemy musiały lepiej ją bronić. Ale mam nadzieję, że przez ten tydzień treningów, który nas czeka przed kolejnym meczem, pozwoli nam to naprawić i mam nadzieję, że będzie lepiej.
Omówiliśmy piłkę rzucaną, piłkę odbijaną, piłkę uderzaną, to została nam jeszcze jedna piłka kopana. I rzeczywiście weekend też obfitował bardzo ciekawe wydarzenia piłkarskie na trójmiejskich boiskach. Na samym początku powiemy o meczu przyjaźni między Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk. Mecz ten odbył się 18 kwietnia o godzinie 15:30. No i rzeczywiście gospodarze nie byli przyjaźni do nas nastawieni, bo pokonali nas 3-0. Najpierw w 20 minucie Mateusz Machaj wykorzystał wątpliwy rzut karny podyktowany za falą Marcina Pietrowskiego. Później w 54 Piotr Celeban. No i w 86 dobił nas Marco Pańszo. No i trochę nam się skomplikowała sytuacja w tabeli, prawda Bartek?
Sytuacja się w tabeli dosyć mocno skomplikowała, jednakże ta porażka ze Śląskiem, o ile ciężko mówić, że mogła być wkalkulowana, o tyle nie powinna zasakiwać w kontekście pierwszego meczu w Gdańsku, który zawodnicy Lechii przegrali także.
4-1, przypomnijmy.
Bardzo wysoko, więc widać, że zespół Śląska, jak mało który w tegorocznym sezonie ma patent na zawodników biało-zielonych.
Niestety, a tym bardziej smuci, że Lechia zagrała bardzo dobre spotkanie przeciw Legii Warszawa w tydzień wcześniej i jestem wręcz zdziwiony postawą, że Lechia nie chciała nawet zdominować tego meczu, nie próbowała odrabiać strat, tylko no, założyła, że może odpuścić i pozwolić Śląskowi na to, żeby wygrać i zbliżyć się do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.
Tym bardziej, że mecz przyjaźni meczem przyjaźni, ale przyjaźni na boisku nie ma, tylko na trybunach, więc
nie ma,
tym bardziej to dziwi.
To fakt. Przypomnijmy aktualną tabelę T-Mobile Ekstraklasy po 28 kolejkach. Na czele Legia Warszawa prowadzi z 52 punktami, za nią Lech Poznań, który ma punktów 48, Jagiellonia Białystok na miejscu trzecim z 45-punktowym dorobkiem. Natomiast cały czas w strefie spadkowej na miejscu 15 PGE GKS Bełchatów z 30 punktami, na miejscu 16 Zawisza Bydgoszcz, która wygrała 7 meczów z rzędu, ale dopiero Legia Warszawa zdołała ją pokonać. Zgromadziła na swoim koncie 29 punktów. Aktualnie Lechia Gdańsk jest tuż za pierwszą ósemką, na miejscu 9 z 38 punktami. To nie jedyne mecze piłkarskie, o których chcemy opowiedzieć. W derbach Pomorza Choniczanka Chojnice podejmowała Arkę Gdynia. Pomiędzy tymi zespołami nie ma przyjaźni, a skończył się remisowo. W 25 minucie dla Arki strzelił Da Silva, natomiast w 44 dla Choniczanki Grzelak. Ważnym punktem do notowania jest to, że drugą żółtą kartkę w 65 minucie otrzymał Warcholak i wyleciał z boiska. Aktualnie Arka Gdynia jest czwarta w tabeli z 39 punktami i brakiem możliwości awansowania do T-Mobile Ekstraklasy jest zbyt duża różnica punktowa między Wisłą Płock, która jest na miejscu drugim.
Dialog sportowy.
W takim razie zobaczmy, co przed nami w nadchodzącym czasie.
Już w piątek, 24 kwietnia, Lotos Trefl Gdańsk podejmie we własnej hali Asseco Resowie Rzeszów. Będzie to drugi mecz finału Mistrzostw Polski i mamy nadzieję, że po tym meczu sytuacja w finale odmieni się i podopieczni Andrzeja Anastazjego doprowadzą do remisu.
Asseco zagra na wyjeździe swój ostatni mecz playoff 26 kwietnia o godzinie 20 ze Śląskiem Wrocław, zaś Trefl też na wyjeździe, o być albo nie być w tym sezonie, zagra z Wikaną Start Lublin. Mecz odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 20.
O 20 rozpoczął się mecz Polskiego Cukru Muszynianki z PGA Atomem Trefl Sopot. Trzymamy kciuki, ale to nie jedyny mecz, który aktualnie trwa.
Tak, również o 20 rozpoczął się mecz Wybrzeża Gdańsk na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. I jest to kolejne ważne spotkanie, ponieważ Wybrzeże nie może sobie pozwolić na stratę punktów, bo w tabeli ma taki sam dorobek jak Zagłębie, czyli ich bezpośredni rywal, ponieważ Śląsk wobec niedzielnej porażki z Zagłębiem przestaje się już powoli liczyć. Natomiast trzeci pojedynek pomiędzy Wistalem a Startem Elbląg odbędzie się 25 kwietnia w sobotę o godzinie 17.30 w Elblągu. Gdyby wówczas mecz wygrały zawodniczki Startu, kolejne terminy meczów wyznaczone są na 26 kwietnia, również w Elblągu, oraz 29 kwietnia w Gdyni. My mamy nadzieję, że gdynianki nie pozwolą nam czekać na swoje zwycięstwo i pokonają w sobotę Start po raz trzeci.
Natomiast w niedzielę nie zabraknie piłkarskich emocji. Najpierw o godzinie 12.30 Arka Gdynia podejmie u siebie wicelidera tabeli Wisłę Płock. Natomiast o godzinie 15.30 Lechia Gdańsk podejmie u siebie Górnik Łęczną na PGA Arenie w Gdańsku. Przypomnę, że wszyscy ci kibice, którzy byli na meczu z Legią, mają możliwość odebrania darmowych wejściówek na to spotkanie. To był sportowy dialog, a ze mną w studiu byli
Ania Wójtowicz,
Bartek Krawczyk,
Jarek Wieńkowski.
Do usłyszenia.